Rozdział szósty. Ja silny, ja słaby. Słaby człowiek wierzy w los. Silny człowiek wierzy w przyczynę i skutek. Ralph Waldo Emerson. Słabi nigdy nie potrafią przebaczać. Przebaczanie jest cnotą silnych. Mahatma Gandhi. Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości. Jan Twardowski. Kiedyś sądziłem, że jestem twardzielem, ale uprzytomniłem sobie, że to nieprawda. Byłem słaby i osłaniałem się grubym pancerzem. Raniłem ludzi, żeby oni nie mogli zranić mnie. Myślałem, że na tym polega bycie twardym, ale się myliłem. Bycie twardym przejawia się tym, co robimy teraz. Odbudowaniem, dokonywaniem zmian, naprawianiem szkód, stawianiem czoła lękom. Jeżeli mi się uda, to dopiero wtedy możesz nazwać mnie twardzielem. James Frey. Jak świat szeroki, tak we wszystkich społeczeństwach i społecznościach odnajdujemy ludzi silnych i słabych. Oczywiście nie chodzi o tężyznę fizyczną i architekturę mięśniową, lecz siłę charakteru, która buduje potencję osobowości. Słabość i moc to atrybuty przypisane zarówno ludzkim długofalowym dążeniom oraz doraźnym działaniom. Jakże często słyszymy, że ktoś ma silny charakter lub słaby jest na duchu, posiada silną wolę lub słabe postanowienia. Intuicyjnie rozumiemy wówczas, że ci ludzie albo znakomicie radzą sobie w trudnych i uciążliwych sytuacjach, albo łatwo się poddają i rezygnują w obliczu początkowych trudności, a ich zmagania pozbawione są konsekwencji i determinacji. Skąd zatem wywodzą się słabość i siła? Czy właściwości te są genetycznie dziedziczone, środowiskowo lub rodzinnie nabyte, ukształtowane i wyuczone przez indywiduum w procesie samodoskonalenia, a może stanowią konsekwencje specyficznych emocjonalnych doświadczeń człowieka? Po części zapewne każde z tych potencjalnych źródeł wpływu stanowi cząstkowe wyjaśnienie i odpowiada za jakiś fragment zjawiska. Jednak nie wdając się nadto w psychoanalityczne czy behawioralne eksploracje, założyć śmiało możemy, że człowiek bez względu na poziom startowy, wyłączając dysfunkcje umysłowe, ma podmiotowy wpływ na kształtowanie własnej proporcji tej dychotomii – silny, słaby. Może on stawać się osobą psychicznie i duchowo silniejszą, jak też przeciwnie, jego oręż i zbroja mogą podlegać stopniowej korozji i będą coraz mniej odporne na ciosy zewnętrznych okoliczności, w tym wrogie nastawienia innych ludzi. Silny możemy i powinniśmy interpretować jako umiejętny i elastyczny w kontroli swoich reakcji emocjonalnych i eksponowanych zachowań. Słaby natomiast, jako pozbawiony bądź wyraźnie ograniczony w doborze repertuaru własnych działań, będących odpowiedzią na trudną sytuację. Człowiek silny staje się podmiotowym twórcą własnej aktywności i zaangażowania w istotne dla niego sprawy, podczas gdy osoba odznaczająca się licznymi słabościami nie potrafi samodzielnie przezwyciężyć przeciwności losu i konstruktywnie rozwiązywać bieżących problemów. Ja silne jest odzwierciedleniem osobistej umiejętności dojrzałego budowania własnego życia w zgodzie z wewnętrznymi wartościami i autonomicznie pojmowanymi celami. Ja słabe to portret ludzkiego charakteru, który w swojej konstrukcji jest wysoce podatny na oddziaływanie innych ludzi i własnych wewnętrznych popędów, w rezultacie czego ugina się pod nieznaczną nawet presją. Nie ma ludzi doskonałych, co świadczy o obecności różnorodnych słabości w każdym z nas. Mówi się nawet, że doskonałością nie jest konkretny stan, lecz systematyczne dążenie w kierunku jego doświadczenia. Objawia się ono w formie samodzielnego formowania właściwych i korzystnych dla siebie oraz innych nawyków, co w dłuższej perspektywie czasowej tworzy szkielet charakteru. Spektrum przykładów jest gigantyczne, od regularności prostych czynności, dbałość o wygląd, punktualność, codzienna refleksja dotycząca spraw dla mnie najważniejszych, po arcytrudne i wymagające stałej koncentracji budowanie nowych zachowań w sposób heroiczny i rewolucyjny, powstrzymywanie popędów, myśli obsesyjnych, czynności kompulsywnych, uzależnień. Każdy człowiek jest unikalną konstelacją mocnych i słabych stron. Pytanie konstytutywne, które z nich dominują? Nie ma ludzi bez wad ani tych pozbawionych zalet. Znamy jednak wielu takich, którzy albo nie chcą, albo nie potrafią przyglądać się samym sobie, w wyniku czego nie są świadomi psychologicznego bilansu ja silne, ja słabe. To indywidualny człowiek w swojej woli podejmuje decyzję, czy chce się samodoskonalić i w którym kierunku. On sam ustanawia własny precedens, gdy rozpoczyna celową pracę nad zmianą jakiegokolwiek nawyku lub przyzwyczajenia, zaczynając od postaci dotąd wyuczonej, nabytej, ku tej, którą chciałby osiągnąć. Osoba sama postanawia, co chce zmienić w swoim nawykowym funkcjonowaniu. Rozpoczyna się jej wewnętrzna walka ze sobą, o siebie samą, samego, której dynamika i intensywność zależne są od indywidualnego doświadczenia. Interesującym odzwierciedleniem wysiłku ukierunkowanego na kreację ja silne jest maksyma: zasiej myśl, a zbierzesz czyn. Zasiej czyn, a zbierzesz przyzwyczajenie. Zasiej przyzwyczajenie, a zbierzesz charakter. Zasiej charakter, a zbierzesz przeznaczenie. Nie jest to psychologiczna koncepcja teoretyczna, a tylko popularne credo, aczkolwiek stanowi fantastyczną ilustrację procesu samowychowywania. Zgodnie z nią, zalążkiem osobistej transformacji jest intencjonalna myśl chcę, mogę, która rodzi się w efekcie poczucia potrzeby zmiany. Sam taki myślokształt nie wystarczy, aby jednostka nauczyła się nowych przyzwyczajeń, gdyż te wymagają podjęcia działania, czyli wykonywania bądź ich zaniechania sukcesywnych czynności w praktyce behawioralnej. Pomyślna powtarzalność tych czynności w prostej kontynuacji prowadzi do ugruntowania i ustabilizowania się przyzwyczajeń i nawyków, a te, zgodnie ze staropolskim przysłowiem, tworzą drugą naturę, samodzielnie budowany charakter. Sukces w podjętym autonomicznym działaniu przekłada się na rosnące poczucie mocy i siły sprawczej, które konstytuują kolejne personalne kompetencje tej osoby i aktualizują pozytywnie jej potencjał. Człowiek stający się sprawnym i świadomym rzeźbiarzem własnej osobowości nabywa przeświadczenie rosnącego wpływu obejmującego coraz więcej spraw, wydarzeń, ludzi. Tutaj dochodzimy do przeznaczenia nie będącego loterią, a egzaminem z dojrzałości wewnętrznej, odporności, determinacji, odwagi, siły woli, samoświadomości. Silne psychiczne rusztowanie osobowości nie jest przypadkowym darem loterii zwanej genetyką, mimo że niezaprzeczalnie dziedzictwo genetyczne wnosi rozmaite lepsze lub gorsze biologiczne wyposażenie i psychologiczne akcesoria. Na przykład wrodzona wyższa skłonność do poszukiwania nowości lub zwiększona podatność na odczuwanie lęku. Skłamałbym, gdybym naiwnie próbował przekonywać, że mamy wpływ na wszystkie cechy i predyspozycje. Znaczna ich część, szczególnie te tworzące temperament, wrodzone usposobienie, jest w dużej mierze niezmienna, choć naturalnie podlegają emocjonalnej i rozumowej kontroli. Jak piszą Hammer i Copeland w swojej kultowej książce Geny i charakter – jak sobie radzić z genetycznym dziedzictwem? Osobowość tworzą pospołu temperament i charakter. Temperament i charakter są zlokalizowane w innych obszarach mózgu i wyrażają się w odmienny sposób. Potencjalnie każdy z nas jest w stanie odkryć pod kłębowiskiem mitów, wyuczonych zachowań i stereotypów swój temperamentalny fundament i pracować nad pozytywnymi cechami charakteru, by stać się takim, jakim pragnie być. Strona 17. Ulegam pokusie, by wtrącić w tym miejscu jedną z moich osobistych, motywacyjnych stopklatek, czyli metaforycznych ilustracji dla aktualnej sytuacji życiowej. Tę nazwałem szlak pięciu kamieni i odnoszę się do niej, gdy podejmowane działania nie przynoszą spodziewanych efektów. Próbuję wówczas zidentyfikować właściwy kamień oraz, oczywiście w sensie symbolicznym, jego ciężar, a następnie zaimplementować jakieś nowe, kreatywne rozwiązania. Graficznie szlak pięciu kamieni wygląda następująco. Znajdują się na nim kamień węgielny, kamień milowy i kamień filozoficzny w rzędzie górnym, w rzędzie dolnym kamień syzyfowy i kamień młyński. Kamień węgielny, zgodnie z definicją, to coś, co jest podstawą, fundamentem i najważniejszym składnikiem. Kolokwialnie mówi się, że jeśli ktoś położył lub wmurował kamień węgielny pod jakąś budowlę, to położył pierwszą cegłę w miejscu jej budowania lub wmurował akt erekcyjny w to miejsce. W ten sposób kamień węgielny staje się symboliczną ilustracją pierwszego kroku, który wykonujemy, mając określoną, gotową wizję ambitnego zadania lub życiowego celu. To podjęcie zaangażowania w ważną dla jednostki sprawę, a zarazem inicjacja dłuższego łańcucha potencjalnych i planowanych zdarzeń. Kładąc fundament, rozpoczynamy strategiczną wędrówkę, której punktem docelowym, a jednocześnie obiektem spełnienia jest kamień filozoficzny. Według średniowiecznych wierzeń alchemików, kamień filozoficzny to tajemnicza substancja pozwalająca zamieniać metale nieszlachetne w złoto, natomiast we współczesnym, potocznym ujęciu językowym to środek lub sposób idealnego rozwiązywania jakichś problemów. Kamień filozoficzny jest symboliką pomyślnego zakończenia, osiągnięcia sukcesu w podjętym działaniu lub wytyczonym sobie uprzednio długofalowym celu. Pomiędzy nimi umiejscowiony jest kamień milowy, jako ostoja i cząstkowy etap realizacji działań lub wydarzenie o przełomowym znaczeniu. W rzeczywistych, zwłaszcza długotrwających zmaganiach, tych kamieni milowych może być kilka, z których każdy odzwierciedla jakiś imponujący odcinek przebytej drogi. Realizacja postawionego sobie osobistego celu, szczególnie gdy jest on ambitny i wymaga znacznego wkładu pracy nad własnym rozwojem, to zadanie, w trakcie którego pojawiają się problemy, przeszkody, trudności i rozmaite ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne. Te wszystkie uciążliwości objawiają się jako kamienie młyńskie i syzyfowe i bardzo ważnym jest, aby właściwie nazwać dla siebie samego, samej, aktualnie napotkany kamień, gdyż wynikające z nich skutki są diametralnie odmienne. Kamień młyński ciąży jak kula u nogi, lecz symbolizuje problem możliwy do pokonania, dzięki czemu człowiek staje się bogatszy o nowe doświadczenia, nabyte umiejętności i pogłębia swoją skarbnicę alternatywnych zachowań w wielu sytuacjach. Kamień syzyfowy dla przeciwwagi to obraz wysiłków podejmowanych na próżno i bezsensownie. Nieustanne pchanie mitologicznego kamienia Syzyfa pod górę nie tylko nie przynosi żadnych pozytywnych zmian ani korzystnych efektów, ale wręcz wbija człowieka w iluzję aktywności własnej. Jak Don Kichot, toczy on beznadziejną walkę z wiatrakami, łudząc się, że pewnego dnia coś się zmieni, że nabierze siły do kolejnej potyczki, że okoliczności życia się do niego uśmiechną, gdy tymczasem marnotrawi resztki swojej energii. Być może bezpowrotnie. Targanie kamienia Syzyfa to postępowanie kogoś, kto próbuje walczyć o wzniosłe cele, ale pozbawiony jest poczucia rzeczywistości. Dlatego pioruńsko-gardłową sprawą jest odróżnianie swojego własnego kamienia młyńskiego od syzyfowego w konkretnym życiowym położeniu. Warto też odnieść się do pojęcia kamienia nagrobnego jako docelowej przystani każdego z nas. Kamień nagrobny jest symboliką pogrzebu i końca ziemskiej wędrówki. Zostawimy za sobą wszystko, co materialne i fizyczne, lecz zabierzemy dorobek duchowy, przekraczając próg wiecznej, niebiańskiej, boskiej chwały. Możemy zdecydować, czy chcemy żyć płytko i egoistycznie, chowając się w swoich słabościach i zaściankowym światopoglądzie, czy wprost przeciwnie, zapragniemy życia w jego pełnym wymiarze, nie uciekając w zgubne meandry psychiki, gdy trzeba stawić czoła trudom, problemom i wyzwaniom. Umrę ja, jak i ty, ale jakimi chcemy być pamiętani? Słabymi, uginającymi się pod nieznacznym nawet ciężarem przeciwności i niesprzyjających okoliczności losu, czy silnymi, którzy hartowali swoją duchową zbroję, biorąc odpowiedzialność za swój własny rozwój? To jest centralne pytanie o siłę i słabość, o apogeum wyboru. Upraszczając i podsumowując rozważania dotyczące tego pięciokamiennego szlaku, trzeba zauważyć, że sens i znaczenie kamienia węgielnego powinno wypływać z wizji kamienia nagrobnego. Muszę zwrócić także uwagę, iż siła częstokroć wypływa ze słabości lub w niej wręcz tkwi. Słabość jest tutaj rozumiana nieco paradoksalnie, jako pokora, świadomość swoich ograniczeń, akceptacja niezmienności niektórych zjawisk psychicznych, zgoda na uzależnienie. Znakomitą ilustracją tego paradoksu może być krok pierwszy anonimowych alkoholików. Uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować swoim życiem. Dopóki osoba uzależniona, zakupoholik, alkoholik, narkoman, hazardzista, cyberholik nie chce lub nie potrafi zrozumieć i wewnętrznie pogodzić się ze swoją chorobą, dotąd nie będzie zdolna, by na słabości budować siłę charakteru. Dopóki nie uświadomi sobie, że siłą woli nie powstrzyma dynamizmu nałogu, dotąd będzie cierpieć. Uznanie własnej bezsilności wydaje się mało popularną i niezbyt atrakcyjną perspektywą dla kogoś, kto woli myśleć o sobie w kategoriach siły, mocy, wpływu lub choćby niezależności i zaradności. A skłonność do takiego siebie postrzegania jest wzmacniana psychicznymi procesami chorobowymi, uzależnienie psychiczne. Tym samym człowiek uzależniony stara się podtrzymywać myślenie, że jest w stanie kontrolować swoje nałogowe zachowanie, podczas gdy w rzeczywistości żywi się tylko kolejnymi iluzjami i na własne potrzeby produkowanymi interpretacjami. Sposobem rozwiązania tego krytycznego problemu i przekroczenia Rubikonu choroby jest kapitulacja i pokorny ukłon wobec tego, co mnie uzależnia – środek chemiczny, czynność, emocja. Dopiero gdy dana osoba uzna swoją słabość i bezsilność, otrzymuje szansę na skuteczne zatrzymanie choroby i bezwarunkową abstynencję. Poddaje się, aby wygrać. Rezygnuje z pułapki kuszącego samooszukiwania, aby ponownie uczyć się kontroli nad własnym życiem. Akceptuje swoje ja słabe, aby zacząć urzeczywistniać ukryte dotąd ja silne, pokorne i świadome. Paradoksem jest więc, że dopóki człowiek udaje silnego, jest słaby. A gdy już zaczyna zdawać sobie sprawę ze swojej słabości, rośnie w siłę.